Państwowa Komisja do spraw poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Poziom efektywnej biegłości językowej C1. Rozumienie ze słuchu. 5 zadań. Proszę uważnie słuchać nagrań. Przerwy między nagraniami proszę wykorzystać na zapoznanie się z zadaniami oraz na poprawę błędów i zastanowienie się nad brakującymi informacjami. Przed każdym nagraniem usłyszą Państwo sygnał. Uwaga! Proszę teraz obejrzeć cały test. Uwaga! Zaczynamy test. Zadanie pierwsze. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem.
Przykład.
Jeżeli zadrzewiać, to czymś, co również daje pożytek dla pszczół. Drzewa lipowe, klonowe, jaworowe. Jest to zagłębie pokarmu pszczelego, którego coraz bardziej nam brakuje, ponieważ przyszła moda na drzewa iglaste, na świerki, na jodły i inne. No niestety, oprócz tego, że na tych drzewach iglastych występuje spać, to ubożeje zagłębie najważniejszego pokarmu, jakim jest białko. Tam go nie ma.
Jeden.
W tym roku głosujemy wszyscy, więc od przedszkola, szkoły podstawowej, średniej do seniorów wszyscy mieszkańcy mogą oddać głos na 118 projektów ogólnomiejskich, 439 dzielnicowym, więc jest w czym wybierać. Mam nadzieję, że każdy z mieszkańców będzie mógł albo w formie tradycyjnej przez wrzucenie karty do urny, albo w formie elektronicznej wybrać jakiś projekt, który dotyczy jego najbliższej okolicy.
Dwa.
To będzie gorący piłkarski wieczór z Polakami w rolach głównych. Za niecałe 4 godziny w Jerozolimie biało-czerwoni zagrają z Izraelem w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka awans mają już w kieszeni, ale odpuszczać nie zamierzają.
Trzy.
Kawana minionej nocy nie spała i pewnie nie zaśnie przez najbliższe godziny, bo stolica Kuby hucznie świętuje 500-lecie istnienia. Miasto założył hiszpański konkwistador Diego Velázquez de Cuellar. 16 listopada 1519 roku przeszedł do historii jako narodziny Hawany. Szybko stała się najważniejszym portem hiszpańskim w Nowym Świecie. Przeszła wiele, ale przetrwała i trwać będzie, powiedział rektor Uniwersytetu Hawańskiego w przemówieniu rocznicowym.
4.
Coraz więcej państw na świecie zamyka swoją przestrzeń powietrzną dla Boeingów 737 MAX. Wczoraj zrobiła to Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Na jak długo, nie wiadomo. Lot ma 5 Boeingów 737 MAX i wszystkie uziemił. W zamian sprowadził inne maszyny. Dziś odwołano jeden rejs do Astany.
Stołeczna policja oraz antyterroryści zatrzymali gangsterów na gorącym uczynku. Mężczyźni, podając się za policjantów, wchodzili do bloku ofiary.
Wśród tej piątki zatrzymanych był 41-latek o pseudonimie Fama.
Mężczyzna większość swojego życia spędził za kratami.
A teraz historia zupełnie niezwykła. Dwa obce sobie małżeństwa połączył krzyżowy przeszczep nerek.
Po ponad 4 latach poszukiwań i kilkunastu próbach krzyżowych udało się skojarzyć pary w ten sposób, że pani Edyta oddała swoją nerkę pani Magdzie. Mąż pani Magdy oddał swoją mężowi pani Edyty. Zgodnie z polskim prawem dawcą może być tylko osoba spokrewniona genetycznie lub związana emocjonalnie. Przeszczepy krzyżowe są dopuszczone, ale wymagana jest zgoda sądu.
Koniec zadania pierwszego. Zadanie drugie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Banknot po liftingu to dzisiejsza tajemnica i dzisiejsze pytanie. Ten lifting to raczej z twarzą czy z ciałem kobiety mi się kojarzy, a nie z banknotem, a tymczasem pan nas zaskakuje. Cóż to jest banknot po liftingu?
Tak, nie jest to profesjonalne oczywiście określenie, jest to taki żargon, którego używamy między sobą. Lifting, czyli poprawienie wyglądu. W tym sensie upiększenie, no też to można tak nazwać, jeżeli ktoś się pasjonuje wyglądem banknotów i ich szatą graficzną i tak dalej, może to traktować jako upiększenie. Ale ten lifting, który te banknoty nasze polskie przeszły, miał na zadanie przede wszystkim zawęzić sposób, czy wyeliminować pewien sposób fałszowania tychże banknotów. Takim najciekawszym, najbardziej sensownym według mnie zabiegiem liftingującym na nowym banknocie, na wszystkich nowych banknotach papierowych, polegał na zamieszczeniu tak zwanych kółeczek na jego powierzchni.
Kropeczek.
Takich kółeczek, to są okręgi otwarte, puste w środku. Powszechnie się to nazywa eurionami. Banknoty są zabezpieczane na wielu poziomach, na różnych etapach produkcji. Bardzo wiele z tych zabezpieczeń znanych jest przede wszystkim ekspertom, no oczywiście twórcom także banknotów, projektantom. I jest pewna pula zabezpieczeń, które znają tylko i wyłącznie emitenci albo ci pomysłodawcy banknotów, którzy na tej podstawie są w stanie bardzo szybko zweryfikować banknot, oddzielić ziarno od plew, mówiąc krótko, autentycznego od fałszywego banknotu i dopiero wtedy, kiedy przejdą tą pierwszą weryfikację, te, które zostały odrzucone, które nie mają tego jednego indywidualnego, niezdradzonego nikomu zabezpieczenia, podlegają dalszym badaniom i weryfikacjom. No, powiem
przykład?
Szczerze, że to jest etap, który mnie jest niedostępny, ponieważ ja jestem tylko biegłym. Wiem tylko to, co emitenci ujawnią, więc ten proces identyfikacji banknotów odbywa się na pewno w Narodowym Banku Polskim albo w drukarni, która te banknoty wykonuje.
banknot po liftingu to dzisiejsza tajemnica i dzisiejsze pytanie. Ten lifting to raczej z twarzą czy z ciałem kobiety mi się kojarzy, a nie z banknotem, a tymczasem pan nas zaskakuje. Cóż to jest banknot po liftingu?
Tak, nie jest to profesjonalne oczywiście określenie, jest to taki żargon, którego używamy między sobą. Lifting, czyli poprawienie wyglądu. W tym sensie upiększenie, no też to można tak nazwać, jeżeli ktoś się pasjonuje wyglądem banknotów i ich szatą graficzną i tak dalej, może to traktować jako upiększenie, ale ten lifting, który te banknoty nasze polskie przeszły, miał na zadanie przede wszystkim zawęzić sposób, czy wyeliminować pewien sposób fałszowania tychże banknotów. Takim najciekawszym, najbardziej sensownym według mnie zabiegiem liftingującym na nowym banknocie, na wszystkich nowych banknotach papierowych, polegał na zamieszczeniu tak zwanych kółeczek na jego powierzchni.
Kropeczek.
Tak, takich kółeczek, to są okręgi otwarte, puste w środku, powszechnie się to nazywa eurionami. Banknoty są zabezpieczane na wielu poziomach, na różnych etapach produkcji. Bardzo wiele z tych zabezpieczeń znanych jest przede wszystkim ekspertom, no oczywiście twórcom także banknotów, projektantom. I jest pewna pula zabezpieczeń, które znają tylko i wyłącznie emitenci albo ci pomysłodawcy banknotów, którzy na tej podstawie są w stanie bardzo szybko zweryfikować banknot, oddzielić ziarno od plew, mówiąc krótko, autentycznego od fałszywego banknotu i dopiero wtedy, kiedy przejdą tą pierwszą weryfikację, te, które zostały odrzucone, które nie mają tego jednego indywidualnego, niezdradzonego nikomu zabezpieczenia, podlegają dalszym badaniom i weryfikacjom. No, powiem szczerze, że to jest etap, który mnie jest niedostępny, ponieważ ja jestem tylko biegłym. Wiem tylko to, co emitenci ujawnią, więc ten proces identyfikacji banknotów odbywa się na pewno w Narodowym Banku Polskim albo w drukarni, która te banknoty wykonuje.
Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Ludzie najczęściej traktują istnienie zjawisk paranormalnych z przymrużeniem oka. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że ponad połowę społeczeństwa dotykają pewne fenomeny, których nawet nauka nie jest w stanie do tej pory wyjaśnić. Fenomen pierwszy – déjà vu. Jak to się jednak dzieje, że czasami mamy wrażenie przeżywania czegoś, co się już kiedyś wydarzyło? Niektóre źródła podają, że déjà vu spowodowane jest zaburzeniem pracy mózgu, którego nie da się odczuć podczas normalnego funkcjonowania. Podobno informacje, które mają przedostać się do drugiej półkuli, nie dostają się do niej natychmiast. W związku z tym minimalnym opóźnieniem zdarzenie nie zostaje na trwałe zarejestrowane w naszej pamięci. Zatem osoba może nie pamiętać, że już coś przeżyła, co wychodzi na jaw w momencie, kiedy przeżywa podobną sytuację po raz drugi. Fenomen drugi – lunatykowanie. Chodzenie przez sen to bardzo częste zjawisko, którego doświadcza około 1/5 populacji. Jednak lekarze do dziś nie wiedzą, skąd bierze się ta dziwaczna przypadłość. Nie można wykluczyć, że lunatyzm jest przypadłością dziedziczną, a wiąże się prawdopodobnie z zaburzeniami faz snu, której przyczyną może być na przykład nerwica. Przypuszcza się, że za przypadłością stoją także problemy z oddychaniem, co ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Jednego można być pewnym. Lunatyzm jest przypadłością niebezpieczną, gdyż człowiek, który lunatykuje, nie jest zupełnie świadomy tego, co się z nim dzieje. Fenomen trzeci – przeczucia. Przeczucia zdarzają się niemal każdemu z nas. Nie wolno ich jednak porównywać do jasnowidzenia, nie są bowiem konkretną projekcją przyszłości, a jedynie niejasnym obrazem bądź przekonaniem o nadchodzącym niepowodzeniu. Co więcej, przeczucia dotyczą tylko tych negatywnych zjawisk, którym możemy zapobiec. Fenomen czwarty – odczuwanie czyjejś obecności. Mówi się, że po śmierci bliskiej osoby wielu ludzi wciąż odczuwa jej obecność. Najprościej byłoby wytłumaczyć ten fenomen obecnością duchów. Wielu jednak to nie przekonuje, dlatego też mamy bardziej racjonalną teorię. To nietypowe zjawisko spowodowane jest prawdopodobnie zaburzeniami pola magnetycznego powodowanego przez urządzenie elektryczne, co w połączeniu z sugestią, strachem i poczuciem straty może prowadzić do odczuwania czyjejś obecności. I fenomen piąty – ksenoglosja. Umiejętność rozumienia nieznanego nam wcześniej języka lub nawet porozumiewania się w nim została opisana już dawno. Zjawiska tego najczęściej doświadczają osoby, które nieustannie pracują nad własnym umysłem, na przykład poprzez medytację. Ludzie najczęściej traktują istnienie zjawisk paranormalnych z przymrużeniem oka. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że ponad połowę społeczeństwa dotykają pewne fenomeny, których nawet nauka nie jest w stanie do tej pory wyjaśnić. Fenomen pierwszy – déjà vu. Jak to się jednak dzieje, że czasami mamy wrażenie przeżywania czegoś, co się już kiedyś wydarzyło? Niektóre źródła podają, że déjà vu spowodowane jest zaburzeniem pracy mózgu, którego nie da się odczuć podczas normalnego funkcjonowania. Podobno informacje, które mają przedostać się do drugiej półkuli, nie dostają się do niej natychmiast. W związku z tym minimalnym opóźnieniem zdarzenie nie zostaje na trwałe zarejestrowane w naszej pamięci. Zatem osoba może nie pamiętać, że już coś przeżyła, co wychodzi na jaw w momencie, kiedy przeżywa podobną sytuację po raz drugi. Fenomen drugi – lunatykowanie. Chodzenie przez sen to bardzo częste zjawisko, którego doświadcza około 1/5 populacji. Jednak lekarze do dziś nie wiedzą, skąd bierze się ta dziwaczna przypadłość. Nie można wykluczyć, że lunatyzm jest przypadłością dziedziczną, a wiąże się prawdopodobnie z zaburzeniami faz snu, której przyczyną może być na przykład nerwica. Przypuszcza się, że za przypadłością stoją także problemy z oddychaniem, co ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Jednego można być pewnym. Lunatyzm jest przypadłością niebezpieczną, gdyż człowiek, który lunatykuje, nie jest zupełnie świadomy tego, co się z nim dzieje. Fenomen trzeci – przeczucia. Przeczucia zdarzają się niemal każdemu z nas. Nie wolno ich jednak porównywać do jasnowidzenia, nie są bowiem konkretną projekcją przyszłości, a jedynie niejasnym obrazem bądź przekonaniem o nadchodzącym niepowodzeniu. Co więcej, przeczucia dotyczą tylko tych negatywnych zjawisk, którym możemy zapobiec. Fenomen czwarty – odczuwanie czyjejś obecności. Mówi się, że po śmierci bliskiej osoby wielu ludzi wciąż odczuwa jej obecność. Najprościej byłoby wytłumaczyć ten fenomen obecnością duchów. Wielu jednak to nie przekonuje, dlatego też mamy bardziej racjonalną teorię. To nietypowe zjawisko spowodowane jest prawdopodobnie zaburzeniami pola magnetycznego powodowanego przez urządzenie elektryczne, co w połączeniu z sugestią, strachem i poczuciem straty może prowadzić do odczuwania czyjejś obecności. I fenomen piąty – ksenoglosja. Umiejętność rozumienia nieznanego nam wcześniej języka lub nawet porozumiewania się w nim została opisana już dawno. Zjawiska tego najczęściej doświadczają osoby, które nieustannie pracują nad własnym umysłem, na przykład poprzez medytację.
Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Pan Tadeusz stracił dach nad głową 2 lata temu. Z pomocą pospieszyła mu Fundacja Los Polacos, która zorganizowała projekt Połaś z nami. W jego ramach organizowane są spacery, które prowadzi właśnie pan Tadeusz. Najchętniej opowiada o latach 70., nieistniejących już lokalach i momentach przełomowych dla tej dzielnicy Krakowa. Jak sam przyznaje, nie jest profesjonalnym przewodnikiem, ale dzieląc się osobistymi opowieściami o Nowej Hucie, radzi sobie ze swoją trudną sytuacją.
Wychodzę z założenia, że trzeba podnieść głowę i iść dalej, bo życie jest naprawdę piękne, tylko nie wszyscy go doceniają. Jak człowiek znajdzie w jakiejś takiej ciężkiej sytuacji, to wtedy zaczyna doceniać.
A wycieczkami z panem Tadeuszem zainteresowało się już kilkaset osób. Podczas kilku spacerów udało się zebrać 20 tysięcy złotych. Fundacja Los Polacos chce za te pieniądze wynająć mężczyźnie mieszkanie na rok. Ciągle jednak nie udało nam się znaleźć odpowiedniego lokum, podkreśla Marek Piątkowski, inicjator wycieczek.
Sporo osób niestety nie chce wynająć osobie starszej. To jest dla nas przykre, mimo że chcemy zapłacić z góry za dłuższy okres. Natomiast no, jest jakiś opór. Myślę, że będziemy celować w Nową Hutę, żeby pan Tadeusz miał blisko do swojej pracy.
Jolanta Kaczmarczyk z Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio podkreśla, że w Krakowie prowadzonych jest 9 mieszkań wspieranych i nigdy nie było problemów z takimi lokatorami.
Zachęcam osoby, które mają takie mieszkania na wynajem, żeby nie bały się udostępniać. Państwo naprawdę w momencie, kiedy podejmują ten trud wejścia do mieszkania, to jest dla nich ogromna radość. I są też wspierani przez organizacje, które w tym kierunku działają. Państwo biorą udział w projekcie społecznym poprzez to. I to naprawdę zmienia rzeczywistość nie tylko danej osoby konkretnej, ale myślę, że zmienia też świat na lepszy.
Pan Tadeusz stracił dach nad głową 2 lata temu. Z pomocą pospieszyła mu Fundacja Los Polacos, która zorganizowała projekt Połaś z nami. W jego ramach organizowane są spacery, które prowadzi właśnie pan Tadeusz. Najchętniej opowiada o latach 70., nieistniejących już lokalach i momentach przełomowych dla tej dzielnicy Krakowa. Jak sam przyznaje, nie jest profesjonalnym przewodnikiem, ale dzieląc się osobistymi opowieściami o Nowej Hucie, radzi sobie ze swoją trudną sytuacją.
Wychodzę z założenia, że trzeba podnieść głowę i iść dalej, bo życie jest naprawdę piękne, tylko nie wszyscy go doceniają. Jak człowiek znajdzie w jakiejś takiej ciężkiej sytuacji, to wtedy zaczyna doceniać.
A wycieczkami z panem Tadeuszem zainteresowało się już kilkaset osób. Podczas kilku spacerów udało się zebrać 20 tysięcy złotych. Fundacja Los Polacos chce za te pieniądze wynająć mężczyźnie mieszkanie na rok. Ciągle jednak nie udało nam się znaleźć odpowiedniego lokum, podkreśla Marek Piątkowski, inicjator wycieczek.
Sporo osób niestety nie chce wynająć osobie starszej. To jest dla nas przykre, mimo że chcemy zapłacić z góry za dłuższy okres. Natomiast no, jest jakiś opór. Myślę, że będziemy celować w Nową Hutę, żeby pan Tadeusz miał blisko do swojej pracy.
Jolanta Kaczmarczyk z Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio podkreśla, że w Krakowie prowadzonych jest 9 mieszkań wspieranych i nigdy nie było problemów z takimi lokatorami.
Zachęcam osoby, które mają takie mieszkania na wynajem, żeby nie bały się udostępniać. Państwo naprawdę w momencie, kiedy podejmują ten trud wejścia do mieszkania, to jest dla nich ogromna radość. I są też wspierani przez organizacje, które w tym kierunku działają. Państwo biorą udział w projekcie społecznym poprzez to. I to naprawdę zmienia rzeczywistość nie tylko danej osoby konkretnej, ale myślę, że zmienia też świat na lepszy.
Koniec zadania 4. Zadanie 5. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Proszę sobie wyobrazić, że w jelicie człowieka znajduje się ponad 100 milionów mikrobów. Oznacza to, że mieszkańcy jelit zajmują 2 kg naszej wagi. Psychobiotyki powstały w efekcie badań właśnie nad rolą mikrobiomów, czyli ogółu mikroorganizmów, jakie nosimy w sobie. Zdaniem mojego gościa, doktora nauk medycznych Igora Łoniewskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, psychobiotyki mogą uzupełniać farmakoterapię zalecaną przez psychiatrów.
Pan przepisuje psychobiotyki równolegle z innymi terapiami?
Psychobiotyki nie są na receptę, ale zdecydowanie powinny być stosowane razem z innym leczeniem, czyli mogą być stosowane właśnie przez psychiatrów, mogą być stosowane przez dietetyków i to, co jest bardzo ciekawy nowy obszar, mogą być też zalecane przez psychologów. Psycholog nie musi leczyć tylko słowem, ale może też uzupełniająco na przykład zastosować psychobiotyki.
Panie doktorze, nie wystarczy sięgnąć po jogurty naturalne, gdzie są naturalne bakterie?
Naturalne jogurty nie zawierają probiotyków, ani nie zawierają psychobiotyków, dlatego że psychobiotyk czy probiotyk musi zawierać konkretny szczep, który ma dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka.
Pan się powoływał nawet na badanie z 2018 roku, czyli bardzo świeże ekspertyzy, gdzie pacjenci z depresją stosowali te psychobiotyki i po 4 tygodniach stosowania nastąpiło obniżenie nasilenia zaburzeń nastroju, lęku, stresu, a utrzymywały się nawet do 8 tygodni od zakończenia podawania. No, trochę to się wydaje paradoksalne, dlatego że wydawałoby się, że tutaj muszą być leki trzeciej generacji, antydepresanty, cała pula leków, a pan mówi, że przecież psychobiotyki też mogą ratować pacjenta.
Chodzi o to, że leczenie chorego powinno być kompleksowe. Farmakologiczne, powinna być zastosowana psychoterapia, powinna być zastosowana dieta, ruch i tak dalej, i tak dalej. I dopiero takie kompleksowe postępowanie przynosi najlepszy efekt kliniczny i te badania tego dowodzą.
Proszę sobie wyobrazić, że w jelicie człowieka znajduje się ponad 100 milionów mikrobów. Oznacza to, że mieszkańcy jelit zajmują 2 kg naszej wagi. Psychobiotyki powstały w efekcie badań właśnie nad rolą mikrobiomów, czyli ogółu mikroorganizmów, jakie nosimy w sobie. Zdaniem mojego gościa, doktora nauk medycznych Igora Łoniewskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, psychobiotyki mogą uzupełniać farmakoterapię zalecaną przez psychiatrów.
Pan przepisuje psychobiotyki równolegle z innymi terapiami?
Psychobiotyki nie są na receptę, ale zdecydowanie powinny być stosowane razem z innym leczeniem, czyli mogą być stosowane właśnie przez psychiatrów, mogą być stosowane przez dietetyków i to, co jest bardzo ciekawy nowy obszar, mogą być też zalecane przez psychologów. Psycholog nie musi leczyć tylko słowem, ale może też uzupełniająco na przykład zastosować psychobiotyki.
Panie doktorze, nie wystarczy sięgnąć po jogurty naturalne, gdzie są naturalne bakterie?
Naturalne jogurty nie zawierają probiotyków, ani nie zawierają psychobiotyków, dlatego że psychobiotyk czy probiotyk musi zawierać konkretny szczep, który ma dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka.
Pan się powoływał nawet na badanie z 2018 roku, czyli bardzo świeże ekspertyzy, gdzie pacjenci z depresją stosowali te psychobiotyki i po 4 tygodniach stosowania nastąpiło obniżenie nasilenia zaburzeń nastroju, lęku, stresu, a utrzymywały się nawet do 8 tygodni od zakończenia podawania. No, trochę to się wydaje paradoksalne, dlatego że wydawałoby się, że tutaj muszą być leki trzeciej generacji, antydepresanty, cała pula leków, a pan mówi, że przecież psychobiotyki też mogą ratować pacjenta.
Chodzi o to, że leczenie chorego powinno być kompleksowe, farmakologiczne, powinna być zastosowana psychoterapia, powinna być zastosowana dieta, ruch i tak dalej, i tak dalej. I dopiero takie kompleksowe postępowanie przynosi najlepszy efekt kliniczny i te badania tego dowodzą.
Koniec zadania 5. Proszę teraz sprawdzić cały test. Koniec części Rozumienie ze słuchu.